Parami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Szczęść Boże! Witam naszych słuchaczy w kolejnym odcinku audycji domowego kościoła Parami do nieba. Rok liturgiczny w rodzinie to tytuł tegorocznego cyklu naszych spotkań. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witam w studiu Ewelinę i Dominika Brzezichów.
Szczęść Boże.
Oraz Beatę i Przemka Wójcik. Witajcie.
Szczęść Boże.
Opowiedzcie krótko o sobie. Kim jesteście, gdzie mieszkacie i jaki macie staż w domowym kościele?
Beata i Przemek, jesteśmy z Ostrowa Wielkopolskiego. W domowym kościele jesteśmy od 2019 roku września. Właściwie pilotaż skończył się dopiero teraz w czerwcu w tym roku. Oboje pracujemy, mamy dwójkę dzieci. Gabrysię 26 lat i Kubę 18 lat. W tym roku matura. Z zainteresowań to wspólnie jeździmy dużo na rowerze. Z wiekiem przekraczamy coraz bardziej swoje możliwości. Jeździmy na takie pielgrzymki rowerowe. Lubimy też żeglarstwo, jazdę na nartach. Ja lubię historię, Beata wszystko co naturalne. Ostatnio też zaczęła studiować świętą Hildegardę.
A pielgrzymki też z diecezji kaliskiej do Częstochowy, czy...?
Nie. My mamy taką grupę w Rozdrażewie i tam są organizowane te pielgrzymki. To jest taka mniejsza grupa osób na rowerach i to byliśmy w Gieczwałcie, na Górze Świętej Anny, w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Czyli Częstochowa jeszcze czeka.
W Częstochowie też byliśmy.
Aha, też byliśmy.
Też byliśmy. Mhm. Okay. I to wszystko na rowerach.
Mhm, super.
My też pochodzimy z Ostrowa, mieszkamy w Ostrowie. Mamy 5 dzieci. Najstarszą córkę 14-letnią i 4 synów. 11 lat, 8, 5 i rok. W domowym kościele w zasadzie jesteśmy od 2011 roku. Z tym, że byliśmy w Anglii w domowym kościele przez parę lat. Po powrocie do Polski mieliśmy krótką przerwę właśnie i jesteśmy od bodajże 2016.
No,
pracujemy. Oboje głównie zajmujemy się, poza pracą zajmujemy się domem, dziećmi. Mamy też duży ogród, więc mało czasu na
jakieś
nudę.
No, to prawda. No. Chociaż odkryliśmy, że właśnie ogród, coś co kiedyś było przekleństwem za dzieciaka, gdzie trzeba powyrywać z rodzicami chwasty, to dzisiaj jest to taka naprawdę relaksująca odskocznia i tam się
też
bardzo
tak
realizujemy, nie? Kiedy przychodzi ten dłuższy dzień na wiosnę, w człowieka wstępuje nowe życie, widać, że to wszystko Pan Bóg tak zaprogramował, że wszystko ma swój czas, wszystko ma swój cykl, budzi się do życia, to jest piękne. Lubimy sobie też właśnie od zera wyhodować rośliny, które później nam służą gdzieś tam zimą. A oprócz tego, nie wiem, jeśli chodzi o takie na przykład wspólne zainteresowania, to ostatnie 2 lata może nie, bo akurat byliśmy nad morzem, ale wcześniej co roku jeździliśmy z dziećmi takimi trasami historycznymi i odkrywaliśmy historię Polski. Szczególnie podobał nam się chyba szlak Orlich Gniazd. Ale nie tylko. I nasze dzieci to kochają. Bardzo zawsze staramy się aktywnie taki czas wykorzystywać, nigdy nie leżąc, ale właśnie w podróży i dowiadując się czegoś o Polsce i o historii.
Mhm. Tak jak wspomniałam, w tegorocznym cyklu przyglądamy się rodzinnym tradycjom związanym z poszczególnymi wydarzeniami w roku liturgicznym. Trwa Adwent, czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, radosne, ale i refleksyjne oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa. Opowiedzcie, jak przeżywacie ten czas.
A więc dla nas od zawsze ważne było, żebyśmy my, ale też nasze dzieci wiedziały, że to jest właśnie czas, w którym przychodzi do nas Pan Jezus. I na tym się skupiamy przede wszystkim. No i generalnie dla nas najważniejsze jest przeżywanie mszy roratnich. Jeżeli możemy, to każdego dnia. Oczywiście no, nie zawsze się uda z różnych powodów. No ale to jest dla nas numer jeden.
Mhm. W Waszej parafii.
W naszej parafii, ale zdarza się, że z różnych powodów jesteśmy w innej parafii, no to wtedy korzystamy i tam jesteśmy na mszy świętej. Tak też było parę razy nawet w tym roku już właśnie.
Czyli lampiony są obecne na pewno u waszych dzieci?
Tak. Starsze dzieci już mniej chętnie z tymi lampionami chodzą, raczej młodsze, ale wszystkie dzieci chodzą na roraty, razem z nami generalnie.
Mhm. Staramy się też, może to nie jest podobny czas do czasu Wielkiego Postu, ale robimy sobie jakiegoś rodzaju wyrzeczenia, żeby przygotować także swoje serce na przyjście Pana Jezusa.
Postanowienia adwentowe.
Tak, postanowienia adwentowe.
My adwent tak co roku inaczej. Myślę, że z każdym rokiem bardziej dojrzałe. Generalnie wciąż dowiadujemy się czegoś nowego o adwencie. Za każdym razem, każdego roku coś odkrywamy nowego. No i ten adwent nie jest on taki sam jak co roku, bo generalnie nasze życie jest inne i my też jesteśmy inni. Tak jak wzrastamy gdzieś tam w wierze, to też inaczej jakby przeżywamy ten adwent. No od ostatniego do teraz też się wiele zmieniło. Zresztą w ostatnim czasie to się w ogóle dużo zmienia. Ale co jest piękne, piękna jest ta cykliczność, czyli co roku, że z każdym rokiem możemy jakby się tak na nowo przygotowywać. Myślę, że ten adwent jest takie wielkie błogosławieństwo, że na nowo właśnie możemy go przeżywać. Ja muszę przyznać, że wiele lat my żyliśmy w takim kluczu narodzin Dzieciątka Jezus. Bardzo, bardzo długo. Że to Dzieciątko Jezus to gdzieś tak można powiedzieć, trochę mało dojrzale. Ale słuchałam ostatnio takiej ciekawej konferencji właśnie dotyczącej Adwentu i usłyszałam, że w momencie Chrztu Świętego Kościół w imieniu Pana Boga składa nam obietnicę, że kiedyś będę kochać właśnie Boga całym swoim sercem, swoją duszą, umysłem i będzie mnie On prowadził do pełni życia. I tak się zastanawiałam, czy ja żyję faktycznie w takim kluczu. Chciałabym. Czy żyję w takim kluczu, że Pan Bóg dał mi właśnie taką obietnicę. I właśnie to ten adwent jest takim właśnie przygotowaniem jakby dla mnie, takim oczekiwaniem, że Jezus jest właśnie moim Zbawicielem, moim Panem i na Niego czekam. Ja jako grzesznik czekam właśnie na Niego, na kogoś, kto mnie wybawi. No i to przeżywanie tego adwentu to jest takie stanięcie w prawdzie o mnie.
No tak, bo narodzenie Pana Jezusa to jest przede wszystkim obietnica zbawienia.
No właśnie.
Bo przyszedł na świat po to, żeby za nas umrzeć na krzyżu.
Tak.
Za nasze grzechy. A co szczególnie pomaga Waszej rodzinie lepiej właśnie przygotować się do świąt Bożego Narodzenia?
Ja myślę, że rekolekcje staramy się gdzieś szukać. Nawet jeżeli u nas w parafii nie ma, to czy w innych parafiach ostatnio właśnie w Zbawicielu były rekolekcje też tak. Trafiliśmy i to jest taki
dobry czas.
No tak, właśnie Kościół daje nam taką możliwość i dobrze jak parafie to wykorzystują, że często w Adwencie i w Wielkim Poście są rekolekcje i myślę sobie, że to jest też taki moment dla osób, które nie żyją w żadnej wspólnocie, do właśnie takiego zatrzymania się i żeby usłyszeć po prostu więcej o Bogu. Z ust właśnie rekolekcjonistów zawsze jest też później taki dzień spowiedzi, który na pewno też jest takim momentem, gdzie można przeżyć ten sakrament inaczej niż tak powiedzmy co miesiąc i może to być dla wielu chodzących do kościoła tylko w taką niedzielę, no taki moment, który mogą wykorzystać dobrze dla swojej wiary.
Kiedyś to był taki czas, że w sumie się czekało tylko na te rekolekcje, natomiast w tej chwili mamy tak dużo różnych, no, różnych kanałów, można powiedzieć, i różnych audycji, konferencji, że myślę, że każdy gdzieś tam coś dla siebie znajdzie.
Tak, też chyba pandemia trochę wstrzymała te rekolekcje, także dobrze, że to wraca do tego, co było kiedyś. Jakie symbole bożonarodzeniowe są już obecne w Waszych domach?
U nas aktualnie jest tylko wieniec adwentowy, który po kolei każdą świeczkę zapalamy każdej niedzieli. No i wspólnie się modlimy i to wszystko. Na razie.
Obok przygotowania duchowego do świąt trzeba też zadbać o to, co na zewnątrz, jak przygotowanie potraw wigilijnych, czasem porządki domowe, zakup prezentów. Jak udaje Wam się pogodzić te dwie sfery? Czy znajdujecie jakiś złoty środek w tym przedświątecznym czasie?
Mimo wszystko staramy się nie przesadzać z prezentami, jeśli chodzi o ilość i też o kosztowność. No wiadomo, że każdemu jest miło i jednak te prezenty są w naszym domu, ale tak, żeby właśnie nie przesłonić tego, co najważniejsze. Jeżeli chodzi o porządki przygotowania potraw, to też ma miejsce oczywiście. Staramy się, żeby dzieci nam pomagały, mają swoje wyznaczone obowiązki. Czasem wspólnie coś robią i to są, powiedzmy, czasami porządki, które mają miejsce tylko raz w roku. I to też jest jakieś takie charakterystyczne dla tego okresu. Taka w zasadzie mała tradycja w naszym domu, to odkąd właśnie mieszkamy tutaj, gdzie mieszkamy, na początku Adwentu przyjeżdża do nas moja mama z moimi dwoma siostrami i dziećmi. I jesteśmy w zasadzie cały dzień razem. Mama przywozi ze sobą ogromną ilość ciasta piernikowego i właśnie cały dzień, prawie od rana do późnego wieczora, pieczemy pierniki. Wiadomo, że na początku entuzjazm wśród dzieci jest przeogromny i wszyscy naraz chcą to robić. Po niedługim czasie okazuje się, że tylko dorośli zostają i się męczą. Aczkolwiek to jest taki dzień, gdzie te dzieci, nawet jak już później z tej kuchni wychodzą, one cały dzień są ze sobą i rzeczywiście wszyscy na ten dzień czekamy. I nawet w tym roku było takie niebezpieczeństwo ze względu na choroby, że się nie spotkamy. No to tak było widać duże niezadowolenie ze strony tych najmłodszych.
Czyli pierniki już są wykonane i czekają na
Tak,
święta.
Pierniki już są.
Ja myślę, że też takim ważnym aspektem jest to, żeby w tym intensywnym czasie, szczególnie w okolicach już samej Wigilii, kiedy naprawdę staramy się przygotować wszystko już w takiej wersji ostatecznej, żeby we wszystkim był Pan Bóg, żeby nie dać złemu pola do popisu, bo to są też nierzadko okazje do kłótni, do spięć, a to nie to jest najważniejsze. I staramy się właśnie też upominać, jeżeli widzimy, że atmosfera się może psuje, albo że gdzieś niepotrzebne nerwy się pojawiają, że owszem, powinniśmy się upominać zawsze, ale w tym czasie szczególnie powinniśmy unikać wszelkiego rodzaju właśnie kłótni czy nieporozumień. I no to jest też coś takiego pięknego w tym czasie, że nawet nasze sumienie, nasz głos wewnętrzny nam jakby częściej przypomina, nie, żeby czuwać nad tym, co robimy i nie dać ponieść się złem.
Super, to piękne, co powiedziałeś. A powiedzcie, jakie wspomnienia i tradycje bożonarodzeniowe wynieśliście ze swoich domów rodzinnych? Co szczególnie zapamiętaliście z okresu Bożego Narodzenia jako dzieci?
Nie wiem, jakichś może takich szczególnych tradycji nie przypominam sobie, tylko jak, jeżeli chodzi o wspomnienia, to z taką nostalgią zawsze, bo ja mieszkałem kiedyś na wsi i pamiętam, jak kilka razy wybieraliśmy się na pasterkę. Miałem do kościoła bardzo daleko i tak ze znajomymi w nocy przez las, przy tym skrzypiącym śniegu, jak szliśmy, to tak mi zapadło w pamięć.
Tak, no na przykład moje obie babcie też właśnie zawsze wspominały, że kiedyś to śniegu było bardzo dużo i właśnie te wycieczki na pasterkę były takie, są wyprawa. Na pewno, tak, jak wyprawa i na pewno wiele osób je właśnie wspomina, że na pasterkę to się szło w takim śniegu.
Ja z dzieciństwa pamiętam na przykład zatłoczoną kuchnię, gdzie wszyscy pomagaliśmy mamie. Jedni mieli limak w maszynce, ktoś inny kręcił na fotelu ciasto, ktoś inny trzymał miskę. Było przy tym masę jakichś śmiesznych sytuacji, gdzie czasami nawet mi zdarzyło się, że za bardzo rozpędziłem tą łyżkę do mieszania i na przykład jajka wylatywały za miskę. Było masę śmiechów, które wspominamy do dzisiaj. No, także była to ciepła atmosfera, zapach ciasta, właśnie tych wszystkich żartów. Ja mam bardzo miłe wspomnienia z dzieciństwa, z czasu przygotowań świątecznych.
A jak będą u Was wyglądały same święta? Jak celebrujecie dzień Wigilii i kolejne dwa dni świąteczne?
W tym roku święta będą się odbywały u nas w domu, dlatego że od jakiegoś czasu święta odbywają się tak na przemian. Przejęliśmy to od rodziców i albo są święta u nas, albo są święta u mojej siostry, która mieszka w Poznaniu. Więc w tym roku święta są u nas, ale no, będą takie inne, dlatego że pierwszy raz w tym roku nie będzie z nami naszej córki. Ponieważ no, jedzie do swojego chłopaka, do Szczecina i tam będzie spędzać święta z jego rodziną. No. Więc dla nas to taki trudny czas.
Na pewno ty jako mama też jeszcze szczególniej to przeżywasz.
Tak, tak. Ale z drugiej strony myślę, że tam też jest jakaś mama i też chce mieć syna, więc muszę się podzielić. No, ale spędzamy co roku z rodziną, czyli z moją babcią, z moimi rodzicami i właśnie z siostrą wspólnie.
I z jej rodziną.
I z jej rodziną. No i u nas to jest taki podział, że każdy ma coś do robienia. Nawet jak jedziemy gdzieś tam do Poznania, to też zabieramy wszystkie swoje potrawy, bo każdy ma swoją ulubioną, znaczy ulubioną, taką popisową potrawę, powiedzmy, przypisaną już.
Która przez lata jest dopracowana.
Tak,
do perfekcji.
Tak, którą przejęliśmy gdzieś tam niektóre rzeczy od babci. Chcemy, żeby to było tak jakby utrzymywane. W związku z tym jest ścisły podział, każdy ma swoją rolę i musi wypełniać ją.
My z kolei Wigilię raczej spędzamy u siebie w domu. Były początki, że faktycznie albo kogoś zapraszaliśmy do siebie, albo my byliśmy u kogoś na Wigilii, aczkolwiek od jakiegoś czasu właśnie raczej jesteśmy sami. Ewentualnie po Wigilii się z kimś na taką przysłowiową kawę spotykamy. Za to pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia właśnie przeżywamy z rodzicami, z teściami, z rodzeństwem i z ich dziećmi też. No i zawsze to jest właśnie w takim rodzinnym gronie.
A jakie tradycje pielęgnujecie? Czy na przykład zawsze jest obecny moment czytania Słowa Bożego z Ewangelii Świętego Łukasza? Czy na przykład też się z tym spotkałam? Czy wkładacie sianko pod biały obrus? Może moment uroczystego zapalenia choinki? Albo wspólne śpiewanie kolęd? Czy takie tradycje u Was też są?
Tak, to znaczy u nas znaczy Wigilię, wieczerze rozpoczynamy zawsze jak ktoś zauważy gwiazdkę pierwszą.
Pierwszą gwiazdkę.
Tak. No chyba, że ponieważ Przemek pracuje na zmiany i szwagier też tak różnie, więc ta Wigilia troszkę jest teraz dopasowana pod nich niestety. Oczywiście sianko musi być zawsze pod obrusem.
Ależ dla nieznajomego.
Tak. Wolne miejsce.
Wolne miejsce. Co jeszcze?
No jest czytanie Pisma Świętego.
Wspólna modlitwa, potem dzielenie się opłatkiem. No i wieczerza. Oczywiście 12 potraw. To też jest tak u nas jakby przyjęte.
No i jest taka potrawa wyjątkowa, tak? W której chyba nigdzie nie ma.
Tak, tak. Mamy taką specjalną potrawę, która ewoluowała przez lata, bo to była taka śmieszna historia, dlatego że to u mojej prababci zawsze na święta właśnie był śledź śmietanie i były do tego ziemniaki w mundurkach. Ale wszystkim smakowała ta śmietana, natomiast śledź pozostawał. Nikt nie miał ochoty tego śledzia jeść. Tak. No i babcia potem się denerwowała, że tyle tych śledzi zostawało, a wiadomo, że no, nikt nie wyrzuci tego i ona zjadała te śledzie, ale już nie chciała tych śledzi jeść i mówi, coś musi wymyślić, żeby coś z tymi śledziami robić. No i stwierdziła, że będzie robić tą samą śmietanę z tymi ziemniakami z mundurkach, ale tak samo jak ta zupa, tylko że bez śledzia. Teraz konsystencja, że tak powiem, tej śmietanki jest taka bardziej podpadająca pod zupę. W związku z tym to jest nasza ulubiona zupa śledziowa bez śledzia. I jak ktoś przychodził zawsze do nas, czyli jak Przemek był moim narzeczonym, to ja mówię, to będzie taki test, czy nadaje się do naszej rodziny, czy będzie mu smakowała nasza zupa śledziowa bez śledzia. Oczywiście się dziwił, jak to w ogóle może być.
Niespotykane.
Tak, ale również uwielbia zupę śledziową bez śledzia.
No u nas podobnie jest czytanie Pisma Świętego. Modlimy się też razem. Modlimy się szczególnie też za zmarłych z naszych rodzin. U nas nie ma 12 potraw, ponieważ właśnie stwierdziliśmy, że będzie mniej, ale właśnie może spokojniej to przygotowanie będzie przebiegało. No więc mamy troszkę mniej potraw, nie? Zresztą też chyba nie o to chodzi, nie? Żeby tak ściśle się trzymać.
No jest to też czas, kiedy dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, jest to też taki czas pojednania. Nierzadko dochodzi do takich momentów wzruszenia. Można się też wtedy przeprosić za to, co było złego w tym roku, podziękować za to, co było dobrego. Bardzo lubię ten czas, naprawdę. To jest wyjątkowy, wyjątkowy posiłek, ten jeden raz w roku.
A czy praktykujecie również rodzinne kolędowanie w okresie Bożego Narodzenia albo rodzinne odwiedzanie żłóbków w różnych kościołach?
No my staramy się Wigilię, tak po, jak już prezenty są rozdane i już te emocje opadną, śpiewać kolędy. Czasami namawiamy dzieci, żeby coś zagrały na pianinie, nie zawsze się udaje. A jeżeli chodzi o żłóbek, to jeżeli jesteśmy w jakimś innym kościele, to zawsze podejdziemy do żłóbka i oglądamy. Jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć też, że jak spędzamy święta, że w drugie, ewentualnie w pierwsze święto zależy, jak nam czas pozwoli, spędzamy święta u mojej mamy i wtedy jest takie spotkanie z moim rodzeństwem.
My też staramy się śpiewać kolędy, choć szczerze mówiąc, najczęściej to ma miejsce w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, gdzie widzimy się z tą większą rodziną. I proces odwiedzania żłóbków, w zasadzie myślimy o tym, ale nie jest to tak, że co roku rzeczywiście jeździmy po tych kościołach tak celowo, żeby zobaczyć żłobek, ale myślę, że musimy nad tym popracować, bo od dłuższego czasu właśnie myślę o tym. To jest bardzo taka wartościowa też tradycja.
To właśnie ja mam takie wspomnienie, że zawsze mama z nami chyba właśnie w pierwszy czy w drugi dzień świąt specjalnie jechaliśmy do kilku kościołów, żeby zobaczyć tamtejsze żłóbki. I czasem też się właśnie udało, że akurat było kolędowanie przy żłóbku dla dzieci i wtedy też śpiewaliśmy kolędy. A jeśli chodzi o tradycję śpiewania kolęd, to w naszej rodzinie mamy taki patent, taki pomysł, który w ubiegłym roku właśnie bardzo dobrze się sprawdził. Córka napisała tytuły kolęd na karteczce. No i był taki moment, że po prostu losowaliśmy. I co kto wylosował, to musiał zacząć, ale potem wszyscy się dołączali i śpiewaliśmy i naprawdę spędziliśmy tak godzinkę, dwie. I wtedy też można przetestować, ile kolęd i jakich zwrotek też się pamięta, bo często kolędy się pamięta, ale potem te zwrotki to już trochę gorzej jest z tymi zwrotkami, nie? Ale fajny też właśnie taki pomysł.
My jak byli jeszcze dzieci mniejsze, to do kościoła chodziliśmy śpiewać. No teraz już dzieci są większe, więc...
Jest inaczej, nie?
To jest inaczej.
A czy właśnie, czy takie tradycje były u Was od zawsze w Waszej rodzinie, czy też zmieniały się z czasem przez lata? Jak było kiedyś?
Większość tradycji była podobna, ale nie było czytania Pisma Świętego. To od jakiegoś czasu wprowadziliśmy.
I modlitwy, tak, i przed samym posiłkiem, tylko było dzielenie się opłatkiem.
U nas chyba niewiele się zmieniło, nie? Akurat to było u nas. Zabraliśmy to z domu i nasze dzieci, mamy nadzieję, że też będą to kontynuować.
W swoich rodzinach.
Tak.
Zbliża się także koniec roku i początek nowego roku. Czy ten czas jest czy na ten czas szczególnie zapraszacie Boga do Waszej rodziny? Czy praktykujecie podziękowanie Bogu za miniony rok i prośbę o błogosławieństwo na kolejny?
Staraliśmy się, jak to było tylko możliwe, bo ostatnie dwa lata to nam pokazało, że no niekoniecznie wszystko jest tak, jakby się chciało. Właśnie szliśmy na mszę świętą, ale w sumie to takie powitanie nowego roku. My kiedyś należeliśmy do takiej wspólnoty przy Antonin i tam ksiądz dla naszej wspólnoty o godzinie 24 odprawiał taką małą Eucharystię. I to był tak piękny czas, że ja po prostu nie zapomnę tej Eucharystii i jak tylko gdzieś w kościele jest msza o 12, to staramy się być. Więc no i tak ten Sylwester już spędzamy, że właściwie spędzamy zawsze z Panem Bogiem. Kończymy i można powiedzieć zaczynamy nowy rok.
Nowy rok. My też dziękujemy Panu Bogu zawsze za to, że był z nami i że nas prowadził przez cały rok. Jak możemy, to uczestniczymy też w mszy świętej. Nowy rok zawsze, no bo to też jest święto, więc zawsze. Też nam się zdarzało, ale raczej będąc właśnie we wspólnocie młodzieżowej, brać udział w Sylwestra, gdzie zabawa była przerywana o 12 w nocy i była msza święta sprawowana. Mhm. Też pamiętamy i to rzeczywiście też był taki mocny moment tego Sylwestra. Mhm.
Macie doświadczenie z Sylwestrem bezalkoholowym?
Nie mamy innego doświadczenia.
Pięknie.
Ponieważ w krucjacie jesteśmy od prawie zawsze. Przynajmniej tak od tego świadomego momentu, więc nasze Sylwestry wszystkie są bezalkoholowe, podobnie jak inne zabawy. Znaczy może bywamy na zabawach, gdzie jest alkohol, ale sami nie spożywamy alkoholu.
Rozumiem.
I w niczym to absolutnie nie przeszkadza, to jest wszystko... Znaczy kultura picia w Polsce też się już teraz bardzo zmieniła, nie? To już nie jest tak jak kiedyś, że były jakieś niesnaski, za mną się nie napijesz. Dzisiaj naprawdę bywamy rzeczywiście na różnego rodzaju zabawach, na przykład andrzejkowych. Jesteśmy przy stole z ludźmi, którzy owszem piją, ale mają tą kulturę picia, świetnie się razem bawimy, nie ma żadnej różnicy między pijącymi a niepijącymi, także to też jest taki pozytyw, jeśli chodzi o Polskę, taka zmiana na lepsze, ale rzeczywiście jesteśmy w krucjacie od wielu lat i ten czas Sylwestra, czy jakiejś tam wspólnej radości, niekoniecznie nawet sylwestrowych, ale rodzinnych, to jest zawsze na cześć.
Super.
My nie mamy takich... Nie jesteśmy tak doświadczeni, jak wy tutaj mówiliście, ale też od paru lat w zasadzie nasz Sylwester to sprowadzał się do lampki szampana. No ale w tym roku też przystąpiliśmy do krucjaty na rekolekcjach. I już też całkiem nawet bez lampki szampana w tym roku, całkowicie bezalkoholowy. I zgadzam się z wami, że rzeczywiście można się dobrze bawić bez alkoholu, bo już od jakiegoś czasu mamy takie doświadczenia wspólne.
Jako ciekawostkę, choć być może niektórzy słuchacze doskonale o tym wiedzą, powiem, że w ruchu Światło Życie pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu, czyli Niedziela Świętej Rodziny, jest również uroczystością patronalną domowego kościoła. Natomiast Niedziela po Objawieniu Pańskim, czyli Niedziela Chrztu Pańskiego, jest zwana Niedzielą Chrystusa Sługi i jest to zarazem dzień moderatora ruchu. W tych dniach warto więc pamiętać o modlitwie za całą wspólnotę domowego kościoła i wszystkich naszych moderatorów i nasze kręgi. Na zakończenie pragnę podziękować za dzisiejszą bardzo owocną rozmowę i życzyć Wam oraz naszym drogim słuchaczom świąt pełnych obecności nowonarodzonego Jezusa oraz błogosławionego Nowego Roku. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.